Dosyć długo dzisiaj śpiewaliśmy Naucz mnie dla Ciebie żyć. Ja myślę, że dzisiaj nas będzie Duch Święty uczył właśnie żyć dla Pana. Zacznę od Efezjan 4, 11, 12. Ku przypomnieniu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami, nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Jesteśmy w Kościele, powinniśmy być wszczepieni w Kościół, jako ciało, w Kościół lokalny. I oczywiście częścią tego jest to, że Duch Święty przez Kościół, on chce wypełniać nasze potrzeby, każdego z nas. Po to są dary, tak? Jeśli ja, powiedzmy, przechodzę przez jakiś ciężki czas, Duch Święty chce innych braci i siostry użyć, aby mnie podnieść, aby mnie pomóc. To jest jedna z części tego, jak mamy widzieć Kościół. Ale każdy z nas powinien rozumieć, że ostatecznym celem dla niego jest dojść do dzieła posługiwania. To nie jest cel, żebym ja przychodził całe życie do Kościoła tylko by brać. To nie jest cel. Według tego, co Paweł tutaj napisał, objawienie, które mu Duch Święty dał Kościele, celem jest to, i teraz słuchajcie, pięć służb to jest duża mniejszość w Kościele. Tam jest powiedziane w oryginale, niektórych ustanowił i wymienia te pięć służb. Niektórych. Ale te pięć służb jest po to, ich główną funkcją w Kościele jest po to, aby doprowadzić każdego wierzącego do jego dzieła posługiwania w Kościele dla budowania ciała Chrystusa. Chrystus coś ci dał, czego ciało potrzebuje. Chrystus coś ci dał, uzdolnienie w duchu, obdarowanie, które Kościół potrzebuje. Kościół potrzebuje czegoś, co dostałeś. A te pięć służb są po to, nie aby wykonać całą pracę w Kościele, ale aby pomóc wszystkim z nas dojść do miejsca usługi. Oczywiście to nie jest tak, że każdy będzie tu musiał głosić, stać z mikrofonem, nie o to chodzi. Są członki bardziej widzialne, że tak powiem, wyeksponowane w ciele i mniej, ale wszystkie są potrzebne. Wszystkie, tak? Nie widzicie mojej wątroby, płuc, a one naprawdę bez nich nie ma szans, tak? Nie byłoby tutaj mnie. Więc każdy z nas jest potrzebny. I to jest bardzo ważne, aby to złapać, że przychodzę do Kościoła, aby być wyposażonym. Aby znaleźć i wejść w swoje dzieło posługiwania. To jest cel przychodzenia do Kościoła i to powinien być główny cel przychodzenia do Kościoła. I kiedy już to mam, to przychodzę usługiwać. I oczywiście, tak jak wspomniałem, w tym się zawiera, że ja też z tego czerpię. Wszyscy nawzajem, jak dalej Paweł mówi w tym fragmencie, że to ciało samo siebie buduje w miłości przez wszystkie członki. Zgodnie z przeznaczeniem każdego członka, jakie Chrystus mu daje w ciele. I jest tak, może tak być, że przechodzimy przez słabszy czas, że nie jesteśmy w stanie gdzieś usługiwać tym, oczywiście. I wtedy przychodzę do Kościoła i Bóg mnie chce podnieść przez innych. Ale celem jest to, że mamy wszyscy wchodzić w miejsce usługiwania. I wiecie, nawet tak się mówi, ja się często z tym spotykałem, że nazywa się właśnie pastorów, kaznodziei usługujący. Zdarzało się, że gdzieś na konferencji byłem, a to jest usługujący. No to do przodu zapraszam, to jest usługujący. Wiecie, to ja bym chciał, że jeśli tak by gdzieś powiedzieli, to wtedy my chodźcie, wszyscy, i siadamy wszyscy. Dlatego, że tutaj to, co Paweł mówi, wszyscy do dzieła posługiwania, to jest to słowo. Do dzieła usługiwania. Aby każdy doszedł do dzieła usługiwania. Każdy. Jezus chce, aby każdy był usługującym w Kościele. Według miary łaski, którą on daje. Także to nie jest tak, że każdy będzie apostołem, ewangelistą, pastorem. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Możesz mieć, mówiłem, dar zachęcania. Potężny dar. Wiele jest. Paweł je wymienia. Dzisiaj już nie będziemy o tym mówić. I pytanie takie oczywiście się rodzi. Ja się spotykałem z tym, że ludzie mówili, okej, nie? to jak to zrobić, żeby to zadziałało? Jaki styl życia potrzebujemy, żeby to działało i żebyśmy mieli w tym sukces? I chcę dzisiaj czerpać z życia apostoła Pawła, z jego spuścizny duchowej. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Od 6 do 8. Ja z współcześnionej gdańskiej dzisiaj będę cały czas czytał. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Inne tłumaczenia mówią, którzy umiłowali dzień Jego przyjścia. Więc Paweł jest tutaj w tym miejscu, kiedy pisze do Tymoteusza te słowa, on mówi, ja już mam objawienie od Ducha Świętego, że mój kres służby nadchodzi tutaj. Będę złożony w ofierze. On umarł śmiercią męczeńską, Duch Święty mu to objawił, że niedługo, Pawle, odejdziesz. I on był w stanie napisać te słowa. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem i wiarę zachowałem. Więc to jest wspaniały przykład, z którego możemy się uczyć, tak? Wszyscy powinniśmy mieć pragnienie skończyć w taki sposób. Móc powiedzieć, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, idę i wiem, że tam jest. Tam jest w ogóle, jak patrzyłem w Grecji, jest, że odłożona, od teraz jest odłożona dla mnie korona. On mówi, wiem, że tam czeka. Mówi, nie mam żadnych wątpliwości w tej. Wiem przez objawienie ducha, że żyłem tak, jak powinienem. Wszystko uczyniłem to, co powinienem i odchodzę, aby wziąć koronę. Jaki styl życia miał Paweł, który sprawił, że mógł tak skończyć? Słuchajcie, nie wszyscy tak kończą. Nie wszyscy. Paweł mówi o wielu ludziach, którzy go znali, którzy z nim byli w służbie, którzy źle skończyli. I nie byli w stanie pod koniec życia użyć takiego świadectwa jak Paweł w swoim życiu. Coś nie wyszło po drodze. Coś nie poszło. Zobaczmy Filipian, 3 rozdział. Od 12. Nie, żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety. Do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami, i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. To, co Paweł tutaj mówi o swoim rozumieniu, o swoim stylu życia, on mówi do nas wszystkich. Wszyscy w taki sposób myślcie. Nie mówi do urzędów, mówi do wszystkich w kościoła, bądźcie moimi śladowcami, mówi... Patrzcie na tych, którzy tak postępują według wzoru mojego i za nimi, idźcie za ich przykładem, mówi, wszyscy myślcie w taki sposób. Wiecie, gdzieś, nie wiem, Kościół coś takiego wdepnął, że my rozgraniczamy, że są jacyś właśnie mega usługujący i oni mają inne życie, oni mają inne standardy, a reszta Kościoła to tak sobie normalnie, że tak powiem, już może żyć. W ogóle o czymś takim Paweł tu nie mówi. Paweł mówi, patrzcie na mnie i wszyscy złapcie styl życia, który ja mam. to jest dla wszystkich. Dla każdego wierzącego w Kościele. Więc jaki jest ten styl życia? Co on tutaj mówi? Kiedy zaczyna w 12 wersecie, mówi, ale dążę, mówi tak, nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa. Tu dosłownie w grece chodzi o to, że mówi, ja dążę do tego, aby wypełnić całą wolę, którą Chrystus dla mnie przeznaczył. To wszystko, co jest w Chrystusie, to, po co On mnie pochwycił, dla planu życia, który On dla mnie przygotował, ja dążę, aby to wszystko ściągać i aby żyć według tego, aby to wszystko wypełniało się w moim życiu. Dążę do tego. To jest pragnienie mego serca, aby pochwycić wszystko, co On zaplanował dla mnie. W moim powołaniu osobistym, w moim życiu. Chcę wszystkiego, co Chrystus z wieczności przeznaczył. Chcę dotknąć każde miasto Ewangelią, które Chrystus mi przeznaczył. Chcę dotknąć każdą grupę społeczną, którą Chrystus mi przeznaczył. Chcę mieć wpływ, jaki Chrystus mi przeznaczył. Zrobię wszystko, aby to ściągnąć. Dążę do tego, rozumiecie? To była pasja jego serca. Jego powołanie. Uczynił to najważniejszym dla swego życia. 13. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Mówi, to nie jest koniec. Wiecie, że on w tym momencie założył już wiele kościołów. Wiele cudów się już dokonało. On już uczynił tyle, ale mówi, ja już nie myślę o sobie. Ja nie myślę jeszcze, że już to wszystko pochwyciłem. Jeszcze coś jest do zrobienia. Więc mówi, nie myślę, że już to mam. Nie myślę, że już dokończyłem biegu. Ale dążę, nie, przepraszam, lecz jedno czynię. Tak? O Dawidzie tak jest piękne, cała seria kazań Mike'a Bickla, Człowiek jednego serca, tak? I tam z psalmu to, że Dawid mówi, o jedną rzecz zabiegam, tak? Aby być w domu Pana, oglądać Jego piękno. Tutaj Paweł coś takiego mówi o swoim sercu. O swoich motywacjach. Mówi, jedną rzecz czynię. Lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, i nie wierzę, że on mówi tu o grzechach, wierzę, że on mówi tu o tym, co już dokonał w Chrystusie. Mówi, nie chcę żyć, nie chcę mówić świadectw sprzed roku, nie chcę stać i mówić, co tam kiedyś się po prostu działo, albo jak Pan może w Izraelu rozdzielił. Mówi, nie chcę tego. Mówi, czynię jedno, zapominam o tym, co za mną, i zdążam do tego, co przede mną. Chcę jeszcze tego wszystkiego, co jeszcze jest dla mnie przeznaczone w Chrystusie. Mówi jednocześnie. Cały czas mam jeden cel. I mówi, biegnę do mety. I tą metą co jest? Do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. W grece to słowo nagroda, to jest słowo, które było używane do opisu wieńca laurowego w czasie igrzysk. O tym mówi on. Jedno czynię. Zapominam o swoich dokonaniach, patrzę do przodu, co jeszcze Jezu, gdzie jeszcze pójdziemy, Duchu Święty, co jeszcze zrobimy, gdzie jeszcze przyniesiemy Królestwo Boże, co jeszcze dokonamy, jakie kolejne rozdziały dziejów apostolskich razem napiszemy. Mówi, na tym jestem skoncentrowany. Patrząc na metę, a tą metą jest dla mnie to, kiedy stanę przed Nim, wypełniąc wszystko i wezmę wieniec, koronę za to, że wypełniłem to powołanie. Człowiek, można powiedzieć, też jednego serca, jednego pragnienia. Wypełnić wszystko, co Chrystus ma dla mnie. Też o tym Paweł mówi, jeden werset przeczytam, potem jeszcze wrócimy, myślę, do tego fragmentu, jak nie zapomnę. Ale rozdział 20 Dziejów Apostolskich i werset 24. I posłuchajcie, co tu Paweł mówi. Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Tu widzimy kolejnie, gdzie Paweł o tym mówi, tak? Mówi, nie interesuje mnie, co się będzie działo z moim życiem. Nie interesuje mnie, jakie będę przechodził prześladowania, bo to jest taki kontekst. Mnie to nie interesuje. Ja mówię, to nawet nie jest warto, aby mówić o tym wszystkim. Jaką cenę zapłaciłem za to? Zapłacił ogromną, potem się przyjrzymy. Mówi, ja nie chcę nawet o tym mówić. To się nie liczy. Bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa. Człowiek jednego serca, skupiony na jednym. Jest meta, jest nagroda, jest robota do zrobienia. Oczywiście to jest teraz bardzo ważne, to co Asia też dziś mówiła, nie naszą mocą siłą, ale przez Ducha. Ja uwielbiam, jak Paweł mówi, to jest chyba 1 Koryntian 15 rozdział, kiedy Paweł pewne świadectwa im opisuje i mówi tak, że mówi, nie odważę się mówić o niczym, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie, przez moc znaków i cudów. I potem mówi o ewangelizacji pogan. Więc to nie był Paweł, to był Chrystus w nim. On całkowicie miał tą świadomość. Ale aby Chrystus przez niego uczynił to wszystko, co zaplanował przez niego, Paweł potrzebował mieć pewien styl życia. Tak jak każdy z nas go potrzebuje. Galacjan, 1 rozdział. Taki kolejny sekret z życia Pawła, który Paweł nam odkrywa o sobie. 15 rozdział, werset. 15 Galacjan. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił Go wśród pogan natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku, potem 3 lata później udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem i tak dalej, i tak dalej. Więc mówi od tego momentu, i tam na przykład Brytyjka mówi, kiedy upodobało się Bogu objawić mi Chrystusa. W oryginale jest tak jak tutaj, kiedy upodobało się Bogu objawić Chrystusa we mnie. Chrystusa we mnie. Mówi od tego momentu, mówi, ani razu nie radziłem się ciała i krwi. Tu jest mowa, że on oczywiście nie był kierowany przez innych ludzi, ale też jest mowa o tym, że jego ciało już nie miało głosu w jego życiu. Mówi, poddałem się pod to. Poddałem się całkowicie pod plan Boży dla mego życia. Od tego momentu nie radziłem się ciała i krwi. Od tego momentu mogę powiedzieć, że z Chrystusem umarłem. Żyję już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie. To jest to, co Paweł tak naprawdę tutaj mówi w tym fragmencie. Zobaczmy teraz 1 Koryntian, 9 rozdział. I tutaj Paweł, to jest taki kontekst, mówi o swoim powołaniu do apostolstwa, do Ewangelii. Oczywiście, wiecie, z tych 5 dwie mocno są używane na zewnątrz. To są apostołowie, ewangeliści. Ale też wykonują oczywiście służbę w Kościele. My mogliśmy tego ostatnio też w Dreźnie doświadczyć, że to jest też potężne zachęcenie przychodzi ze służby apostolskiej, tak? Potężne. Wspaniały dar, niesamowicie, naprawdę. Ale oni bardzo dużo właśnie działają na zewnątrz też. Apostoł zakłada kościoły, głosi Ewangelię, zakłada kościoły, opiekuje się tymi kościołami i prowadzi wierzących do dojrzałości. Ewangelista trochę mniej, on zazwyczaj głosi i ucieka. I idzie dalej. I nie bardzo wie, co z tym robić. I tak jak ja słyszałem świadectwa, że kiedy ewangelista na przykład zostaje pastorem, nie jest wesoło. Nie jest wesoło dla tego kościoła. Dlatego, że on w ogóle nie ma w sercu, aby być z ludźmi. W ogóle. On tylko do przodu. Dajcie mi kasę i mnie wyślijcie. Idę nawracać. To jest serce ewangelisty. I najczęściej ewangelista, kiedy głosi, to głosi, musicie głosić Ewangelię. On chciałby, żeby wszyscy byli tacy jak on. To jest częste, ja to często spotkałem. Nie każdy ma być ewangelistą. Co nie znaczy, że mamy przynosić owoc, mamy być świadectwem Chrystusa w naszym środowisku, tak, ale nie jest głównym przeznaczeniem dla każdego być ewangelistą. Absolutnie. Jest głównym powołaniem każdego z nas manifestować życie Ducha w taki sposób, jaki On nam daje. Więc tutaj Paweł, taki jest kontekst, on mówi o swoim powołaniu, o Ewangelii, że on wszystko poświęcił dla głoszenia Ewangelii. I teraz 24 werset mówi tak. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli, ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, ściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja kiedyś miałem właśnie problem z tym fragmentem, bo sobie myślałem tak, zaraz, nie? Jak to jeden zdobędzie nagrodę? Tak było. Na igrzyskach tak było. Nie było drugich i trzecich miejsc. Było pierwsze. I on się do tego odnosi. Ale to nie znaczy, że ja mam z wami rywalizować, bo ktoś z was mi zgarnie nagrodę. Rozumiecie? Bo ja sobie myślę, zaraz, nie? Jak to, że wszyscy biegną jeden tylko nagrodę? Co jest w ogóle, nie? Wtedy byśmy byli przepełnieni zazdrością do siebie, że kosmos. Nie byłoby fajnie, naprawdę, wiesz. Jeden drugiemu nogę podstawi, a to jemu już nie wyjdzie, to może ja będę miał tu nagrodę, nie? On nie mówi o tym. On mówi o tym stylu życia, że wtedy tamci sportowcy, on gdzieś prawdopodobnie musiał to widzieć, musiał im się przyglądać, jak trenują, musiał to mieć jakiś kontakt z tym. Skoro bierze ten przykład, on mówi, oni, każdy z nich w taki sposób trenuje, że wie, że tylko jeden zdobędzie nagrodę. I on mówi, w taki sposób wyżyjcie, jakbyście mieli tak jak oni, z tą postawą serca, że tylko jeden może zdobyć. Chodzi o determinację, którą mówi, jacy mieli ci sportowcy. Ja kiedyś mówiłem, pamiętam, o Gundeswan, to był Janek. Ty wtedy pamiętałeś, tego biegacz ten narciarski. Nie wiem, nieważne. Mówiłem o jakimś biegaczu, ja czytałem wtedy, ja byłem zafascynowany. Powiem wam tak, jeśli się przyjrzymy jakimkolwiek mistrzom sportowym, dyscyplinie, pracy, która za tym stoi, to są nadludzie. I o tym Paweł tutaj mówi. Mówi o tym, że mówi, tamci zapaśnicy od wszystkiego się wstrzymywali. Co to znaczy? To znaczy o niesamowitej dyscyplinie życia. Kiedy ja czytałem, wtedy pamiętam ten narciarz, on sobie postanowił, jako dziecko postanowił, będę mistrzem olimpijskim w biegach narciarskich. I był. Dwukrotnym chyba. Mistrzostw świata to naczesał tyle, że szok. Jeden z najlepszych w ogóle w historii biegaczy. Przez kilkanaście lat jadł ten sam posiłek. Wyobrażacie to sobie? Dla korony zniszczalnej to robi. Jeden posiłek przez kilkanaście lat. Wiedząc, że to jest po to, aby on osiągnął swój cel. Pamiętam, że on mówił, kiedy śnieżyca przychodziła, właśnie nie wiem, czy to był Fin czy Szwed, już nie pamiętam, kiedy przychodziła śnieżyca, mówi, wszyscy kończyli trening. Dlatego, że kropnie się biega w śnieżyce, szczególnie, że świeży śnieg ci leci pod narty, mówi, jest masakra. Mówi, ja wtedy brałem narty i wychodzę na trening. Bo myślałem sobie, a co, jeśli w czasie zawodów zacznie padać? A ja muszę być mistrzem. Tacy ludzie zostają mistrzami. Wiecie, w telewizji pewną rzecz widziałem. Włączyłem i zaczęli mówić o pewnym bokserze młodym w Polsce. Chłopak, który chce być mistrzem. Zafascynował mnie. Chłopak, tam zdjęcia były pokazywane, zaczął trenować w wieku 7 lat. 20 parę ma dzisiaj. Jeszcze tam żadnym mistrzem nie jest, ale chce być. I wszyscy mu wróżą, że będzie. Słuchajcie, jak zobaczyłem te zdjęcie, jego jako 7-latka, zapocony cały, sobie myślę, red, po prostu. On mówi tak, nigdy w życiu nie wziąłem do ust łyka alkoholu. Jego koledzy się wypowiadali, oni mówią tak, kiedy on ma trening przed nami i kiedy on chce trening i wtedy my wchodzimy, to są starsi już właśnie mistrzowie, powiedzmy, Polski czy tam nawet niektórzy Europy, i kiedy my wchodzimy, on zostaje. On siada i obserwuje nas. I stara się uczyć, wyciągać wszystko. Mówi, kiedy idziemy na stołówkę jeść, on nie jest z nami. Dlatego, że jemu dietetyk przygotował specjalną dietę. On idzie sam i sam sobie przyrządza ten posiłek. Paweł o tym mówi, że każdy z nas powinien mieć taki styl życia, aby otrzymać koronę niezniszczalną. Paweł porównuje nas do sportowców i do żołnierzy. O żołnierzach mówi tak. Żaden dobry żołnierz Chrystusa nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go dowodzi. Tu mówi w tym fragmencie o sportowcach. Mówi tak, miej taką postawę jak oni, aby swój bieg, aby wygrać, aby wziąć nagrodę. Co z tym się łączy? Dyscyplina. Przede wszystkim. Tak sobie myślałem, słuchajcie, żeby w ogóle się stało, że ktoś osiągnie jakiś wielki sukces, potrzebuje przede wszystkim talentu, dobrego trenera i właśnie swojej wytrwałości, charakteru i dyscypliny. Wiecie, trenerzy, właśnie ten jego trener też się o nim wypowiadał, mówi, to jest niesamowite, mówi chłopak. Wszystko robi, co ja mu powiem. Mówi, życzy każdemu takich, mówi, takich sportowców, jak on jest, nie? I mówi, były talenty, które nic nie osiągnęły z powodu braku dyscypliny. Bo on se lubił na browarka skoczyć, bo on se lubił na dziewczyny, bo on se lubił pójść na dyskotekę, się zabawić. Mówi, wielkie talenty mieli. Nic nie wyszło. I teraz chcę wam powiedzieć, każdy z nas ma talent. Nie musisz się o to martwić, czy masz. Masz. Duch Święty tobie daje. To, do czego cię powołuje, to cię obdarowuje. Masz. Masz potencjał być najlepszy w tym, do czego zostałeś powołany. Nikt nie będzie taki jak ty w twoim powołaniu. Bo Duch Święty cię uzdalnia. To On jest uzdolnieniem. I chcę ci powiedzieć, masz najlepszego trenera. Ducha Świętego. To jest najlepszy trener. Czego trzeba, żeby to zadziałało? Naszego charakteru. Naszej dyscypliny. Musisz się poddać swojemu trenerowi. To, co dzisiaj też było pięknie śpiewane, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Chcę wam powiedzieć tak. Nie ma takiej osoby, nie ma takiego demona, nie ma takiej zwierzchności. W ogóle nie istnieje siła, która jest w stanie zatrzymać cię w twoim powołaniu. Nie ma. Dlaczego? Bo to się dzieje, twoje powołanie wypełnia się przez moc, która przewyższa wszystko. Tą mocą jest Duch Święty. Nikt nie jest w stanie stanąć naprzeciw Duchowi Świętemu i powiedzieć, koniec, nie dasz rady tam pójść. Nie ma takiej opcji. Więc to, do czego jesteś powołany, Bóg całkowicie wie, że ty masz zdolność to ukończyć. Całkowicie. Nie ma żadnego pytania. Zobaczmy teraz, przeczytam wam coś właśnie o Pawle. Jego świadectwo. 2 Koryntian 11 od 23. On tutaj konfrontuje złych apostołów, tak? Fałszywych apostołów i pisze tak do Koryntian. Są sługami Chrystusa, tamci tak zwani apostołowie, którzy się podawali, nim nie byli. Mówię jak głupi, ja jeszcze bardziej. W pracach więcej. W chłostach nadmiarę. W więzieniach częściej. W niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razy bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami, raz kamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci, w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. To jest człowiek, który mówi: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Wiecie, gdyby tak sobie myślałem, obraz Pawła, gdyby stanął przed nami, myślę, żebyśmy zobaczyli okaleczonego człowieka. Pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. Kiedy McDowell opisuje, jak to wyglądało, Josh McDowell, to po takiej serii to jest, mówi, dramat. Jak wyglądają plecy człowieka. 5 razy. 3 razy rózgi, raz kamieniowany. Wiecie, co to jest kamieniowanie? Po prostu z wszystkich stron rzucają w siebie kamieniami. Możliwe, że miał połamaną twarz, miał deformację twarzy. Bardzo możliwe, że tak wygląda. Plecy, ja sobie nawet nie wyobrażam, jak on ma plecy. 5 razy. Chłosty i 3 razy rózgi. Nie wyobrażam sobie. Nie wiem, czy wiecie, McDowell o tym mówi. W tamtych czasach, kiedy Rzymianie biczowali, były między rzemieniami kawałki szkła i kamieni. Każde takie uderzenie rozrywało ci plecy. Jeśli dostałeś 39 razy, to cię nie było. On 5 razy tak dostał. Nie wiem, co to znaczy dzień i noc w głębinie morskiej. Nie wiem, czy on się unosił w głębinie morskiej, czy on leżał na dnie. Nie wiem, o czym on mówi tutaj. Nie mam pojęcia. Ale był. Dniem i nocą gdzieś tam w morzu. I przeżył. W więzieniach. W głodzie. Głód jest czymś innym niż post. Post jest wtedy, kiedy ty decydujesz nie jeść. Głód jest wtedy, kiedy nie masz co jeść. Chciałbyś jeść, ale nie masz. Mówi w głodach. W zimnie, w chłodzie. Można zachorować, tak? No, przeziębić się można. Od razu infekcję można złapać, jak zimno gdzieś. I teraz słuchajcie, to wszystko nie było w stanie zatrzymać go. Nie ma takiej mocy, która może zatrzymać ciebie w wypełnieniu powołania. Nie ma. Nie da się zgodzić na demona, zgonić, bo nie ma takiego demona, który jest w stanie zatrzymać twoje powołanie. Wróćmy do 9 rozdziału 1 Koryntian. Jest jedna rzecz, która może to zatrzymać. I Paweł mówi o tej rzeczy. 26. Ja więc tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Ja więc tak biegnę, nie jak na oślep, i w czasie tego biegu tak walczę z pewnym wrogiem, nie jakbym uderzał w próżnię. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Chcę wam przeczytać tłumaczenie tych pewnych słów z tego wersetu. Słowo użyte tutaj, że swoje ciało biorę w niewolę, to jest słowo, które składa się z dwóch słów. Dulos i agos. Dulos znaczy niewolnik, ago znaczy prowadzić. Czyli prowadzić do niewolnictwa. Prowadzić do niewoli. Więc Paweł mówi, że ja w czasie tego całego swego powołania i gdy je wypełniam, zauważam jednego wroga, który może sprawić, że będę odrzucony, że nie dokończę swego biegu, że nie wypełnię powołania. Co jest tym wrogiem? Nasze ciało. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, ciało, kiedy Paweł je charakteryzuje, mówi, ono jest ciągle w buncie. ono się nie jest w stanie podobać Bogu. Ono nie jest posłuszne, bo też nie może. Ciało, kiedy byśmy chcieli je scharakteryzować, najlepiej możemy powiedzieć buntownik, totalny buntownik. Ono nie chce się poddać Bogu, ono chce ciągle po swojemu, ono ma swoje pragnienia, ono ma swoje marzenia, ono chce tak, jak ono chce. Halo? Czy zauważacie takiego wroga w swoim życiu? Czy ktoś zauważa z was? Paweł mówi, prowadzę do niewoli swoje ciało. Jakiej niewoli? Mówi, moje ciało będzie tylko narzędziem słuchającym ducha. Nie pozwolę, by moje ciało miało głos w moim życiu. Nie pozwolę na to. Będę je tylko traktował jako naczynie dla Boga, jako narzędzie, przez które Boża wola ma się wypełnić w moim życiu. Zobaczmy teraz, wróćmy do apostolskich, 20 rozdział i 22, 23. A teraz związany w duchu idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia. Czy ciało kogoś z nas ma pragnienie iść do więzienia? Czy ktoś takie ma marzenia, że się budzi i tak se marzy, jakby fajnie, jakby mnie jutro zamknęli? I te więzienia dzisiaj to nie są takie więzienia, jakie wtedy były. Rick Riner chyba opisywał, nie jestem pewien, czy on, ale ktoś opisywał więzienie w Kolosach. Są wycieczki. Paweł list do Filipian, kiedy pisze o tym, że on jeszcze nie wypełniłem, jeszcze to, co dziś czytaliśmy. Mówi, że dążę do mety, że to jest dla mnie wszystko, myślę o jednym. Też w tym liście mówi, zawsze się radujcie w Panu. On ten list pisał, będąc w więzieniu w Kolosach. I są wycieczki, człowiek opisał, wiecie, jak to wyglądało? On stał po kolanie w odchodach. Więzienie było na dole miasta, gdzie była kanalizacja, wszystkie odchody spływały. On stał po kolana w odchodach, będąc przykuty kajdanami. Kajdany raniły ręce, wdawała się infekcja. Ze względu na to, że był obywatelem rzymskim, przysługiwało mu prawo co jakiś czas odbierać listy i pisać listy. Więc czasami ktoś przychodził do niego z lampą, pozwalał mu napisać list. W takich okolicznościach Paweł napisał list do Filipian. Zawsze radujcie się w Panu. Mówi, jeszcze nie dokończyłem swego biegu. Mówi, zapominam o tym, co za mną. Ja nawet tu w więzieniu nie myślę o tym. Ja myślę, co jeszcze Jezus zrobimy? Co jeszcze Duchu Święty? Dlatego, że wtedy nie miał świadectwa, że to jest koniec. Nie miał. Potem, kiedy pisze do Tymoteusza, ileś lat później, mówi, ja już wiem, będę złożona ofiara, ale wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze Duch Święty nie powiedział, to jest koniec. Dlatego mnie nie interesuje, że teraz stoję w tym szambie, jestem przykuty, mnie to nie interesuje. Ja wiem, że Duch Święty mnie stąd wyciągnie i będziemy dalej działać. Proszę was. Jak sobie pomyślałem, gdyby on dziś przed nami stanął, to byśmy tylko chyba wszyscy płakali. Jakie on świadectwo złożył? Jakie życie pokazał? I on mówi, naśladujcie mnie, proszę was. Mówi, tak jak ja naśladuję Chrystusa, naśladujcie mnie, w taki sposób żyjcie. Myślcie tak, jak ja myślałem. Żeby lepiej zrozumieć, o czym mówi o tym, że możemy być odrzuceni, tak jak tutaj pisze, lecz poskramiam ciało, 27:9, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. To słowo odrzucony w Grece, niewytrzymanie testu, niezatwierdzone, nienadające się, niesprawdzone, bezwartościowe i w ostateczności odrzucone. Mówi, mam świadomość w czasie mojego biegu, że może mi się to przytrafić, jeśli dam miejsce ciału w swoim życiu. Jeśli pozwolę, by ono swoimi pragnieniami zdominowało moje serce i pociągnęło mnie do swoich egoistycznych rzeczy. Tak jak mówi o jednym, on odszedł, umiłowawszy świat doczesny. Gość, który był w służbie z Pawłem. To był werset, w który nie byłem w stanie uwierzyć, jak się nawróciłem. Nie byłem w stanie, naprawdę. Ja wiedziałem, że Biblia nie kłamie, ale sobie nie wyobrażałem. Ja miałem taką miłość do Pana, miałem. Mówię, Boże, to o co tu chodzi w ogóle? Jak ja bym dostał takiego Pawła, przecież to ludzie po prostu, na baranach bym go nosił. Jak można w ogóle odejść od kogoś takiego i w ogóle by umiłował świat poczesny? O co tu chodzi w ogóle? To się stało. Przytrafiło to się niejednym. I teraz widzicie, kiedy on mówi o tym odrzuceniu, żebyśmy zrozumieli dokładnie, o czym mówi, on to rozwija w 10 rozdziale następnym. I mówi tak. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. Wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła z nimi, a tą skałą był Chrystus. On mówi o chrzcie, on mówi, to odnosi, alegorię robi. Mówi do kościoła, tak? Oni ochrzczeni byli wszyscy. Oni w Chrystusie byli zanurzeni wszyscy. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Dlaczego to się stało? Teraz słuchajcie, powołaniem Izraela było odziedziczyć ziemię obiecaną. To było ich powołanie. Każdego Izraelity mogli to osiągnąć. Dlaczego nie osiągnęli? Bo dali miejsce rządzom ciała, które ich zwiodły. I o tym on mówi. I o tym on mówi. I dalej mówi, a to się stało dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić. I wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. To wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których sięgnął kres czasu. Więc on mówi, w taki sposób rozumiem, że mogę być odrzucony tak, jak oni zostali. Oni nie doszli tam, gdzie mieli dojść. Dlatego, że różne rządze ciała po drodze ich opanowały. Przeczytam wam teraz taką listę, sobie napisałem. Tak na szybciutko. Oczywiście myślę, że jest tego o wiele więcej. Ale przeczytam wam, z jakich powodów można... Na jakie sposoby ciało może nas odwieść właśnie od tego wypełnienia naszego osobistego powołania? Lenistwo. Dlaczego lenistwo? Dlatego, że Jezus mówi do kogoś, kto nic nie uczynił, a był jego sługą, zły sługo i leniwy. Zły sługo i leniwy. Tam jest gnuśny, ale dosłownie w brytyjce, ale normalnie to jest leniwy. Po prostu z powodu lenistwa. Nie chciało się nic robić. Obżarstwo, opilstwo, troska o doczesne życie. To są rzeczy, które wymienia Słowo Boże. I Słowo Boże nas ostrzega, żebyśmy nie dali wdepnąć w takie rzeczy. Złe nieboże relacje. Też, i to jest uwaga tylko do tych, którzy nie są jeszcze w związku małżeńskim, też chodzi o małżeństwo. To nie są moje słowa. Paru mężów bożych, naprawdę mocnych, jednym z nich jest Derek Prince, mówi, wielu ludzi nigdy nie wypełniło swoich powołań, bo źle się ożenili. I to się stało barierą. Więc jeśli jesteś przed, to jesteś dobrze. Jeśli już po, nigdy nie rozważamy. Pan nam daje łaskę, by kochać współmałżonka, by razem służyć. Okay? Tak samo, jeśli to jest tak, że wiecie, jest część małżeństw, która zanim wierzący byli, się pobrali. I co? I niektórzy dochodzą do takiego objawienia, że co Pan złączył, więc Pan mnie tam nie połączył. Więc teraz jest taka fajna siostra w kościele. Kurczę, jaka fajna. tu mnie Pan chce złączyć. A tam to było ciało, więc porzuca ktoś swoją żonę. Takie są akcje, bo teraz, bo tamto nie od Pana. To jest zwiedzenie totalne. To jest totalne zwiedzenie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Bóg akceptuje małżeństwo. Bóg stoi za małżeństwem. Jeśli jesteś tą stroną, która się nawróciła w taki sposób, kochaj swego męża, kochaj swoją żonę. Bądź jak najlepszy. Proś Ducha Świętego, aby ci pomógł, aby owoc miłości przez ciebie bombardował niewierzącego współmałżonka. I to, co jest wspaniałe właśnie dla mnie, że akt małżeński uświęca niewierzącego współmałżonka. Tak mówi Paweł. Bo były takie nauczania, co ty z diabłem byłeś spać? Bo twój mąż niewierzący, ty byłeś z diabłem spać? No kosmos, ale to, ludzie dochodzą do takich akcji, rozumiecie? Totalne zwiedzenie. Słuchaj, jeśli w tobie jest Duch Święty i ty się łączysz i stajecie się jednym ciałem, to co się dzieje w czasie tego aktu? Czy Duch Święty ma wtedy dostęp do tego współmałżonka? No tak. Naprawdę. Także tutaj bądźcie w tym wolni i używajcie tego. Też wam powiem, nie wiem, no tak jak, ale powiem. Witek Wilk mówi takie świadectwo, że gdzieś, to jest katolicki taki chłopak, który zakłada różne społeczności, bardzo go Bóg używa, bardzo charyzmatyczny, bardziej niż my, naprawdę. I słuchajcie, i on miał takie świadectwo, że przyszła dziewczyna i nawróciła się u nich w społeczności. On takie domowe grupy zakłada, katolickie, ale charyzmatyczne. Ludzie się naradzają na nowo, są chrzczeni Duchem Świętym, nie wiem jak z wodnym, nie mam pojęcia, ale to są wierzący ludzie, naprawdę, odrodzeni, ochrzczeni Duchem. I słuchajcie, przyszła dziewczyna, się nawróciła. No i mąż nie był nawrócony. I właśnie tak żaliła się Witkowi i tego, i w ogóle, i wiesz, jak tu teraz w ogóle żyć i tego, nie? I on mówi, wiesz co mówi? No tego, nie? I coś była rozmowa się też o sprawach intymnych. I ona coś się go zapytała, nie? A on mówi, ale o co chodzi? Mówi. Słuchaj, mówi, weź ty teraz, mówi, bądź najlepszą kochanką, jak możesz. Mówi, to jest część twojego usługiwania i okazywania miłości swojemu mężowi. Dla niej to był szok, bo to dla katolickiego myślenia to jest kosmos. Mózg jej wystrzelił, ale pokorna. I słuchajcie, zaczęła stosować. Bardzo szybko się ten mąż nawrócił. Ja nie mówię, że to w każdej sytuacji, słuchaj, nie zrozumcie mnie. Ale po prostu, słuchaj, tak, to jest świadectwo, prawdziwe świadectwo. Teraz słuchajcie, on się nawrócił. I potem mówi, jak on się już nawrócił, przyjął Pana Jezusa i pewnego razu Witek z nim zaczął rozmawiać, nie? I mówi, chłopie, ale jak ty się nawrócił? On mówi, chłopie, mówi, jako ja mam teraz kochankę. To jest szok. Ja mam nadzieję, że to nikogo nie zgorszy. To jest normalny część życia, tak, małżeńskiego. Ważny, bardzo ważny, Paweł o tym mówi. Bardzo. Paweł na przykład daje taką radę bardzo ważną, żebyście w ogóle się nie wstrzymywali. Jeśli nie mowy dwojga, mówi nie. To jest coś, co jest złego. Coś, co może niszczyć relacje. Albo wynagradzanie. Byłeś grzeczny, to możemy. To jest chore. Nie powinno takich rzeczy być. To jest okazywanie miłości, naprawdę. I szczególnie, jak się ma też niewierzącego, on nie czuł odrzucenia. To jest ważne, bo tam sekta porwała. I więc też to, co jeszcze może. Pożądliwość bogactwa. To są też rzeczy. Wielu poleciało tutaj. Pożądliwość seksualna też. Rozmawiałem. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Teraz też to, co się dzieje z tą całą edukacją, to wszystko, co chce wejść, to jest bzdura do kwadratu, słuchajcie. Ja powiem, ja nie miałem żadnej takiej edukacji w szkole, albo ja rzadko chodziłem do szkoły, to jest inna sprawa. Może było w szkole, ale mnie tam wtedy na pewno nie było. Nie pamiętam. To nie jest, synku, wzór do naśladowania akurat teraz. Chociaż on ma edukację domową, także na wagę nie pójdzie. Ja chcę powiedzieć też właśnie, jest niesamowite narzędzie Boże, ja tak uważam, w tym temacie i to jest książka Pima Lahaya, Akt Małżeński. Niesamowite narzędzie, uważam, w tym temacie, gdzie człowiek Boży w inspiracji Ducha Świętego pisze o tych sprawach dla małżonków. Jeśli jakieś małżeństwo nie czytało, polecam. Jeśli jesteście narzeczeństwem, albo tuż przed, albo na przykład, on na przykład daje taką radę, że mówi, możecie tą książkę sobie wziąć na noc pośród. I jest taki rozdział, naprawdę, który was mówi, przeprowadzi przez to wszystko. Powiem teraz, słuchajcie, naprawdę, nie śmiejcie się, niesamowita książka w tym temacie. To jest chrześcijanin, do tego lekarz, psycholog, niesamowita książka. Facet, który się zajmuje sprawami małżeństw i tak dalej. Także bardzo polecam naprawdę tą książkę. Akt Małżeński, Tim Lahaya, tak? Co jeszcze, słuchajcie, może nas zatrzymać? Cała seria negatywnych emocji, takich jak zgorzknienie, nieprzebaczenie, pycha, złe ambicje i strach i wstyd. Też co dzisiaj ktoś coś słowo proszę o tym. Strach i wstyd może zatrzymać. Na tym skończę. Myślę, że to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość prawdziwego wroga. Tak jak Paweł go tutaj pokazał, to nie są nawet jakieś zwierzchności. Dlatego, że mówię, to wszystko nie jest w stanie zatrzymać człowieka wierzącego. Tak jak Izrael, słuchajcie, Izrael nigdy nie przegrał bitwy, bo wróg był za silny. Nie ma takiego przypadku. Dlaczego przegrali? Przegrywali wtedy, kiedy w relacji między Bogiem a nimi coś było źle. Tylko wtedy. Dobra. Poważne miny są, to dobrze, bo temat jest poważny. Proszę, pomódlmy się, co? Chwilkę. Nie wiem, co wy chcecie z tym zrobić, słowem. Słuchajcie, Duch Święty, on przyszedł do naszego życia. Po pierwsze tak, on zna cały plan dla nas. Nie ma problemu z tym on. I on jest całą mocą wykonania tego planu w naszym życiu. Więc on jest niezbędny jako ten trener, jako siła, abyśmy ukończyli swój bieg. Także to jest bardzo ważne, abyśmy uznali jego rolę w naszym życiu. Żebyśmy pozwolili jemu nas prowadzić. Zgodnie z planem Ojca. Okej? Jeśli dzisiaj coś takiego się wydarzyło, że gdzieś zauważyłeś, że jest właśnie jakiś obszar, gdzie twoje ciało cię zwodzi, bo ono to robi. Ono to robi. Więc Duch Święty chce nam dać łaskę, abyśmy z tym wygrali. Nie nasza siła i moc, ale musimy Ducha Świętego zapraszać do tych sytuacji. I On jest w stanie dać nam zwycięstwo w każdej sytuacji. I doprowadzić nas do mety jako zwycięzców. Okay? Duchu Święty, dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję za Twoje słowa. Teraz proszę, abyś Ty zapieczętował te słowo w sercu nas. Proszę Cię, to te obrazy, które Ty dawałeś, malowałeś, to co mówiłeś, to co ożywiałeś. Ja proszę Cię o to, abyś Ty zapieczętował to w sercu, aby to nie było zaraz wykradzione. Ale proszę Cię, abyśmy złapali ten styl życia. Ja proszę Cię, a wiem, że Ty pragniesz tego dla każdego z nas. Ja proszę Cię. Dziękuję za ten wspaniały przykład Pawła. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Jeszcze coś tylko powiem, dwa zdania. Bo ten młody chłopak, bokser, on powiedział, że jeszcze jedna rzecz dla niego się liczy. Bo ja mówiłem trener, talent, praca, dyscyplina, a on mówi jeszcze jedna rzecz. Mówi, bardzo mi pomaga. Mówi, jak słyszę, jak oni za mną, że mówi, oni są w stanie za mną wszędzie pojechać i tak dalej. Czy mamy jakiś kibiców? To raz, ale drugie, co jest w Hebrajczykach, jest obłok świadków. Wiecie, Paweł jest jednym z tych świadków. Ci wszyscy, co przed nami poszli, autor listu mówi, mamy obłok świadków. On mówi o tych wszystkich, którzy już tam są u Pana, którzy skończyli swój bieg. Oni nam kibicują. Na przykład Zygmunt jest gdzieś tam na tych trybunach. Może trzymać kciuki. Mówi, Ulcia, dawaj, dawaj. Wiktor, super, ochrzcił się. Słuchajcie, to nie jest teraz, ja nie opowiadam wam bajek. Mówię to, co Biblia mówi, rozumiecie? Oni mają świadomość. Oni mają wgląd. Kiedy ludzie, którzy zmarli, tam trafiali, rozmawiali, oni wiedzieli, co się działo na ziemi. Nie rozumiem. Nie ma kontaktu między nami, ale oni wiedzą, mają ten wgląd. To jest obok świadków, który nam dopinguje. Mojżesz, już tam siedzi z brodą jakąś. Dawać, dawać, normalnie, Kościół, do przodu, jedziemy. Jest niesamowite. Duchu Święty, dziękuję Ci. Chcemy Cię uznać jako trenera. Nie mogło nam się lepiej przytrafić, jeśli chodzi o trenera, Duchu Święty. Przyszedłeś do każdego z nas. Każdy ma namaszczenie, którego o wszystkim poucza, tak, że nie potrzebuje, aby go uczyć. Ja dziękuję Ci, Duchu Święty. Ty, który jesteś mądrością, mocą, siłą, bojaźnią, że Ty jesteś w nas, w naszych sercach. I chcemy się Tobie podać, chcemy, abyś Ty pomógł każdemu z nas. Biec w tym biegu. Patrzeć na metę i dokończyć biegu. I wziąć tą koronę za wypełnienie powołania. I dziękuję, że Ty dajesz nam łaskę do tego. Zachęcaj nas do tego stylu życia, Boże. Ja błogosławię w tym każdą osobę i dziękuję Ci, Duchu Święty. Amen.